A naszym gościem jest profesor Agnieszka Piskorska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Porozmawiamy sobie o humorze. Chciałbym zacząć od tego, jak humor ewoluował, bo ten humor, mam wrażenie, jest takim tematem, który ostatnio się przewija, może nie na takim pierwszym planie, ale zawsze gdzieś ta dyskusja o tym, czy jakiś żart był właściwy, czy ktoś powiedział coś dobrze, się pojawia. No właśnie, więc zacznijmy od korzeni, może by wypadało powiedzieć. Jak ewoluował humor? Czy my tak naprawdę przeszliśmy już do takiego żartu, do humoru, który w nikogo nie może być wymierzony?
To zależy, jak głęboko sięgniemy do tych korzeni, ale jeżeli rzeczywiście sięgniemy aż do starożytności, no to wszyscy pewnie pamiętamy ze szkoły, że komedia była takim gorszym rodzajem dramatu niż tragedia, ponieważ była to taka rozrywka, uważana była za rozrywkę niskich lotów, ponieważ głównie właśnie polegała na wyśmiewaniu się z ułomności innych ludzi. Dzisiaj na pewno tak humoru nie chcielibyśmy postrzegać, ale też wyraźnie widzimy, że przynajmniej w pewnych kręgach wraz ze wzrostem takiej świadomości, że wszystkich ludzi należy szanować, że należy wszędzie uznawać różnorodność, że nie powinno się przede wszystkim wyśmiewać żadnej grupy, która jest od nas inna, no właśnie pojawiają się takie ograniczenia społeczne na to, jaki humor może być, z czego wolno się śmiać, z czego nie wypada się śmiać. I wydaje mi się, że takim najlepszym testem tutaj będzie, no nie wiem, obejrzenie sobie może, nie wiem, komedii sprzed 20 lat, które kiedyś wydawały się śmieszne, i zadanie sobie samemu takiego pytania, czy dzisiaj pewne tematy poruszane w komediach są nadal zabawne. Myślę, że święta były takim dobrą okazją ku temu, ponieważ wiele takich właśnie sprzed lat komedii powtarzano, jak to w święta.
Tak, ja właśnie sobie uświadomiłem, że w święta oglądałem ostatnią część trylogii samych swoich Kochaj albo rzuć, i tam rzeczywiście żarty padają takie, których dzisiaj by nikt się nie odważył wrzucić na ekran. No ale właśnie, bo obecnie się mówi, że ten humor jest niszczony, zjadany przez poprawność polityczną, ale czy 30, 40, 50 lat temu to też poprawność polityczna, czy może właśnie ta świadomość zmieniała humor?
Trudno powiedzieć, bo pewnie tutaj działają różne procesy i różne czynniki. Musimy też mieć na uwadze, że humor wtedy nas śmieszy, jeżeli w jakiś sposób dotyczy zjawisk, wydarzeń, postaci, które są nam bliskie. Więc humor musi być w jakiś sposób też społecznie istotny dla nas. Tak? To też jest łatwo przetestować, że no nie wiem, niekoniecznie byśmy się śmiali z dowcipów, które na przykład Australijczycy opowiadają o Nowozelandczykach, jeśli byśmy już musieli się odnieść do takiego humoru etnicznego, też nie bardzo poprawnego politycznie dzisiaj, ale gdybyśmy musieli, no to pewnie byłoby to dla nas takie dosyć odległe, niekoniecznie zabawne. A więc humor musi spełniać właśnie taką rolę w naszym życiu, że w jakiś sposób do tego się odnosimy. To jest w jakiś sposób o nas. I dlatego no jest to jedna z przyczyn właśnie tej ewolucji, bo świat wokół nas się zmienia i to, co było w samych swoich jakoś społecznie istotne i zabawne i do czego ludzie mogli się jakoś odnieść i zbliżyć, to, co jakoś rezonowało z ich życiem, to może dzisiaj już niekoniecznie. Więc zmienia się ta tematyka.
A może humor wcale się nie zmienił, postawię taką tezę. Może nadal się śmiejemy przeciwko komuś, może nadal się śmiejemy z pewnych ułomności, ale nieoficjalnie. Na przykład w zaciszu domowym albo na imprezie. A może zawsze tak było, że nieoficjalnie można było więcej niż oficjalnie?
Pewnie tak, dlatego że powiedzmy stand-uper przemawiający do szerokiej publiczności, znaczy przemawiający, no przedstawiający swoje show, musi znaleźć jakiś taki wspólny mianownik. I trochę chyba jednak myśli o tym, żeby nie zostać wybuczanym, wygwizdanym, to pewnych tematów unika. Chociaż to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, że no właśnie może prywatnie, może w zaciszu domowym zachowujemy się inaczej, rozmawiamy inaczej. Ostatnio wszedł taki show popularnego komika Rickiego Gervaisa, którego pewnie wszyscy znają, pod tytułem Armageddon. I tam się nawet pojawia taki wątek, bo akurat właśnie cały ten jego show jest poświęcony takiej refleksji na temat tego, co on nazywa woke humor, czyli taki humor poprawny politycznie. Oczywiście on sobie z tego kpi, że coś takiego istnieje, ale w którymś momencie on mówi: o, ja bardzo przepraszam, ale taka myśl mi się pojawiła i nie mogłem się od tej myśli uwolnić. I stawia tutaj no właśnie takie bardzo wyraźne rozróżnienie, że z jednej strony normy społeczne nas ograniczają i wyznaczają, co powiedzmy jest dopuszczalne w pewnych kręgach, ale z drugiej strony myśli ludzkie aż tak bardzo się nie zmieniły i no pewnie doświadczamy różnych myśli, które niekoniecznie no właśnie nadają się tak do przedstawienia szerzej.
A dlaczego ten sam żart opowiedziany na scenie przez stand-upera nie musi być dokładnie, nie musi być tym samym żartem, gdyby ktoś go opowiedział w tych takich właśnie poza sceną, czyli trochę pytanie o rolę konwencji?
Trudno to jest powiedzieć. Tutaj myślę, że tutaj musielibyśmy też wejść w tak jakby mechanizm działania powiedzmy żartów takich konwersacyjnych, które pojawiają się w rozmowie pomiędzy znajomymi, a żartów takich, które mogą pojawić się w stand-upie, bo to jest troszeczkę inny mechanizm. To znaczy on jest podobny, ten mechanizm żartu jest podobny na tej zasadzie, że i w jednej i w drugiej sytuacji, tak jak już wcześniej powiedziałam, żeby ktokolwiek się roześmiał, to musi odnaleźć coś z siebie w tym żarcie. Ten żart musi być w jakiś sposób dla nas istotny. I taki stand-uper, który opowiada żart dla iluś tam, nie wiem, ludzi zgromadzonych na dużej arenie, szuka właśnie takiego wspólnego mianownika, tak? Czyli pewnie nie chciałby większości tych ludzi urazić, a niewiele przecież o nich wie, tak? Czyli szuka takich doświadczeń ze swojego życia czy też z otoczenia, którymi mógłby się podzielić i które ta publiczność mogłaby w jakiś sposób odnieść. O, w moim życiu też coś takiego podobnego zdarzyło się, też mogło się wydarzyć. Oczywiście jak rozmawiamy w grupie znajomych, więcej wiemy o tych ludziach, więc niejako łatwiej nam jest znaleźć tą nić porozumienia. Wiemy, że możemy sobie pozwolić na żart taki, który odnosi się do wspólnego doświadczenia tylko tej grupy osób. Więc jest jakby łatwiej o to porozumienie.
Ale właśnie, sztuczna inteligencja to jest temat, który niedługo, chyba już on wychodzi z lodówki. Taki mam wrażenie, bo wszędzie się o tym pisze, mówi. No właśnie, ale co ze sztuczną inteligencją? Na kim spoczywa odpowiedzialność za żart, mem może czasami, który wykreuje sztuczna inteligencja? No bo ktoś mógłby powiedzieć, to nie ja, to komputer.
Pewnie tak. Jest, to znaczy tak, chciałabym powiedzieć, że na razie wydaje mi się, że rola sztucznej inteligencji rzeczywiście w kreowaniu humoru jest jednak dosyć ograniczona. Oczywiście wszystko, co mówimy o sztucznej inteligencji, to jest obwarowane takim zastrzeżeniem, że to za miesiąc może już być nieaktualne to, co mówimy dzisiaj, ponieważ te systemy ogromnie szybko się rozwijają. Ale ponieważ humor jest takim doznaniem nie tylko poznawczym, ale jest również doznaniem emocjonalnym, to można no, z dużą dozą pewności przypuszczać, że jednak sztuczna inteligencja nie będzie tak doskonała jak ludzie w generowaniu humoru. I tutaj może odniosę się do takiego przykładu właśnie ze stand-upu i do tego, co też wcześniej mówiłam, że każdy humor śmieszy nas na tej zasadzie, że w jakiś sposób możemy odnieść tę sytuację do swojego życia. I często jest tak, że właśnie stand-uperzy mają jakąś swoją grupę docelową. Tak? Nikt być może nie jest tak uniwersalny, że mówi do wszystkich odbiorców. Jest taka amerykańska komiczka stand-uperka, nazywa się Lillian Morgan i występuje teraz w takim show pod tytułem I'm Every Woman. I w tym właśnie show odnosi się przede wszystkim do swoich doświadczeń jako matka trójki już dorosłych dzieci, kobieta w wieku 50+, Wszystkie te jej opowieści, wszystkie jej żarty są oparte na jej doświadczeniach własnych, nie wiem, małżeńskich, z wychowywaniem dzieci i tak dalej. No i w pewnym momencie ona mówi o tym, że jak wychowywała pierwszą dwójkę swoich dzieci, to była niesłychanie, trzymała się wszystkich wskazówek z podręczników o wychowywaniu dzieci i tak dalej. Natomiast jak już urodziło jej się to trzecie dziecko, to wzięła go do McDonald'sa, posadziła na takim wysokim stołku i to dziecko nie miało jeszcze zębów, ale ona kupiła mu cheeseburgera i była bardzo zadowolona, że dziecko zjadło cheeseburgera. Oczywiście to jest, można powiedzieć, okropne, ponieważ dzieci nie karmi się cheeseburgerami, jak wiemy pewnie, ale to w taki bardzo subtelny sposób odnosi się do doświadczeń, powiedzmy, osób w podobnej sytuacji, tak? Które są, nie wiem, kobiet, matek, przeciążone pracą, gdzie pomimo najszczerszych chęci, wychowanie, nie wiem, tak sobie wyobrażam, trzeciego dziecka, to już jest coś po prostu ponad siłę i w pewnym momencie człowiek opada z tych sił i jest mu wszystko jedno, tak? Podzieliłam się tym przykładem, bo teraz spróbujmy sobie wyobrazić, nie wiem, jakie byśmy musieli zlecić zadanie sztucznej inteligencji, żeby podobny dowcip wygenerować. No jestem tutaj bardzo sceptyczna, że to by było możliwe, ponieważ musiałby ten system mieć bardzo taką subtelną wiedzę, co trafia, tak? Jakie doświadczenia są wspólne, powiedzmy, temu pokoleniu, tak, tej komiczki. I nie sądzę, żeby można było, nie wiem, te systemy, żeby miały możliwość skądś uzyskania takich danych dotyczących, nie wiem, a niemowlę karmione cheeseburgerem w McDonald'sie, żeby były z tego, na podstawie takich danych, wykreować humor. Nie wiem, czy się pan zgadza z moją opinią, ale ja na razie jestem sceptyczna co do sztucznej inteligencji.
Ja tutaj podam przykład. Jakiś czas temu pytałem czata GPT, co prawda tej wersji 3,5, więc bardzo niedoskonałej. Po prostu powiedziałem, żeby napisał mi żart. To, co napisał czat GPT, nie dość, że nie było zabawne, to nie miało żadnego sensu. Sama forma żartu, czyli to była chyba forma dialogu, z tego co pamiętam, została zachowana, ale treść była kompletnie bez sensu. Nie mówię o tym, że w ogóle nie była śmieszna. Dobrze, i na sam koniec, pani profesor, w którą stronę to pójdzie? To mówiąc, to mam na myśli humor, bo jedni mówią, że ta poprawność polityczna nas zje już niedługo, z nikogo nie będzie można żartować, inni mówią, że będzie wręcz odwrotnie, że ludzie się w końcu zbuntują. Jakbyśmy mogli krótko jeszcze na koniec o tym powiedzieć.
Trudno jest cokolwiek przewidywać, natomiast ja mogę powiedzieć takie swoje życzenie. To ja bym chciała żyć w takim społeczeństwie, gdzie wszyscy czują się tak dobrze, gdzie wszystkie grupy czują się docenione na tyle, że nie są może aż tak strasznie wrażliwe na to, że ktoś zostanie urażony humorem. Więc ja bym sobie tego bardzo życzyła. Oczywiście humorem w pewnych granicach, nie naruszającym w sposób istotny jakichś norm społecznych, ale bardzo bym chciała, żeby tak było, żebyśmy się tak wszyscy dobrze czuli i nie musieli się łatwo obrażać.
Tak, też ciekawą sprawą jest to, i to mówią o tym stand-uperzy, że na przykład o żarty z niepełnosprawnych pretensji nie mają niepełnosprawni, tylko ludzie, którzy są pełnosprawni, co jest ciekawe, ale to też temat na chyba już inną dyskusję. Moim gościem była profesor Agnieszka Piskorska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję również.
I wszystkiego dobrego w nowym roku.
Nawzajem. Wszystkiego dobrego dla Radia Campus.
Dziękujemy. Radio Campus. Same sztosy.